najważniejsze jest, żeby się uśmiechać, ponieważ w radio najbardziej słychać, czy się ktoś uśmiecha, czy nie. Dzień dobry Państwu.
Cały czas uśmiechamy.
Cały czas.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj gośćmi moimi i Państwa są pani Katarzyna Pinkosz, do rzeczy.
Dzień dobry.
I pan Marcin Czech, Instytut Matki i Dziecka.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie profesorze. Tak z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia w Polsce, powiedzcie mi Państwo, tak jak tu wszyscy w trójkę siedzimy w miarę szczupli, więc możemy sobie ponarzekać szczerze. Dlaczego w Polsce coraz więcej osób jest otyłych i czy w ogóle są jakieś działania systemowe, jakieś decyzje systemowe, które mogłyby zapobiec tej narastającej epidemii? Pani Kasiu może na początek. Z punktu widzenia takiego...
Z punktu widzenia dziennikarza muszę powiedzieć, że tych działań systemowych nie widzę. Pamiętam, że bodajże 4 lata temu miały już wejść porady dietetyczne dla kobiet w ciąży i dla rodziców małych dzieci do lat 3, zwłaszcza mających problem z nadwagą i otyłością, bo tak naprawdę nadwaga i otyłość zaczyna się w dzieciństwie, a nawet w okresie ciąży. W dzieciństwie. Niestety, jak widzę, nie weszły. Poza tym to, co wydaje mi się jakby najtrudniejszą sprawą, to chyba jest to, że osoba, tak sobie zdałam sprawę z tego, że osoba nawet w Warszawie, jeżeli miałaby nadwagę, to może nie otyłość, właściwie nie wiedziałabym, gdzie taką osobę skierować. Nie miałaby dokąd pójść, ponieważ praktycznie nie istnieją miejsca, gdzie można bezpłatnie leczyć się z otyłości. Chyba, że chirurgia bariatryczna. Ale na wcześniejszym etapie, jeżeli ktoś chce coś zrobić ze sobą, to właściwie chyba nie wie jak.
No właśnie, w Instytucie Matki i Dziecka pewnie Państwo macie sporo pacjentów młodych z otyłością niestety. Widać ten narastający trend niestety, panie profesorze.
No niestety widać. Instytut Matki i Dziecka nie tylko ma tych pojedynczych pacjentów, ale my nawet patrzymy tak populacyjnie, że masa ciała dzieci i młodzieży w Polsce rośnie i jesteśmy krajem, który bardzo szybko dogania te kraje, gdzie ten wskaźnik masy ciała, bo tego miernika się używa, zestawiając masę ciała z wysokością, określa się, kto ma nadwagę, kto jest otyły i są pewne punkty odcięcia. No niestety w ogóle w tej populacji zachodu, do której bezsprzecznie należymy, zrobiło się tak, że w tej chwili ta żywność jest na wyciągnięcie ręki, jest tania. Człowiek nie ma już takich kłopotów, jak opisują historycy, że musiał zdobywać to pożywienie, albo że człowiek był głodny, albo że nie dojadał. Nawet z rozrzewnieniem można wspomnieć okres kartek, prawda, kiedy trochę nie dojadał. Nie było tyle otyłości. Znaczy, nie żebym tęsknił za systemem, broń Boże. Ale
komu to przeszkadzało?
Komu to przeszkadzało? To 2,5 kilograma mięsa na miesiąc przeszkadzało. Wiem, że większość słuchaczy pewnie nie wie, o czym mówię.
I 2 kilo cukru.
I 2 kilo cukru. No z tym cukrem to w ogóle mamy też bardzo ciekawie, bo się okazuje, że właśnie ten cukier jest tak. Znaczy cukry proste w ogóle są niesłychanie szkodliwe i wpływają na zwiększenie tej masy ciała, żywność przetworzona, która też jest na wyciągnięcie ręki i która jest niestety w modzie wśród nastolatków. Gdzieś słyszałem ostatnio od nastolatki, która poszła do liceum, jest w pierwszej klasie, ma swoją pierwszą grupę młodzieżową, no i mówi, my się codziennie spotykamy. Ja mówię, no to super, no to i codziennie się spotykamy w McDonaldzie. No to już nie było super. I tam jest taki hamburger drwala. No i na szczęście mówi, i nie jem go codziennie, bo mnie nie stać, bo kosztuje aż 15 zł. Ale myślę sobie, że no niestety jest tak, że ta młodzież, no jest to część kultury i to jest Warszawa, no środowisko ludzi wykształconych, więc zgadzam się tutaj z panią redaktor, że no jak gdyby trzeba działać wielokierunkowo i ta edukacja, i edukacja dzieci, edukacja ich rodziców i tak naprawdę różne działania, które jakby wychodzą poza resort zdrowia, jak na przykład ten słynny, rozważany i podnoszony coraz częściej sugar tax, czyli podatek
No właśnie, no bo edukacja no tak. To swoją drogą. Można sobie edukować i edukować od
to
początku.
To jest tak jak z edukowaniem, żeby nie palić, prawda? No ludzie i tak palą, najsilniejszym bodźcem do tego, żeby palić mniej, są podwyżki cen papierosów.
No właśnie, ale to dlatego ja chcę odłożyć na bok edukację i porozmawiać o innych decyzjach takich systemowych, prawnych, jakichś, które rząd nam słusznie panujący może podjąć, wprowadzić jakieś rozwiązania, żeby ludzie byli chudsi.
Rząd nam słusznie panujący, myślę, tak? że jest w stanie prowadzić kreatywną politykę podatkową, opodatkowując wyższymi stawkami tą żywność, która jest po prostu niezdrowa. Czyli na przykład są to słodzone, barwione napoje gazowane, chociażby są to batony, są to jakieś czekoladopodobne wyroby i to wszystko opodatkowane wyższymi stawkami. No ma szansę, jak gdyby mamy szansę do tego, żeby skierować konsumentów w kierunku warzyw, owoców.
Tak, ale... Oj, przepraszam, ja się to wtrącę w tym momencie, przepraszam. Oczywiście dla mnie też oczywiście słodkie napoje powinny być mega drogie, żeby nie było kupowane, ale pytanie jest, czy jeżeli podniesiemy cenę, czy ludzie zaczną kupować warzywa, owoce, które są droższe, są w ogóle drogie, no właśnie, a z kolei państwo nie może zingerować, że są drogie. Tak. No drogie. To wszystko, co zdrowe, jest drogie.
Ale jabłka są drogie.
To pewnie
tak nie do końca. Ja na przykład jabłek nie lubię, ale no, obiektywnie rzecz biorąc, jabłka są tanie i pewnie wiele owoców i warzyw można znaleźć takich w obszarze tej zdrowszej żywności. Na szczęście też jest moda na tą zdrową żywność, ale myślę, że ona trafia do marginalnej części społeczeństwa.
Czyli jesteśmy, tak jak tu siedzimy, marginesem społecznym, ponieważ...
No ja myślę, że my jesteśmy marginesem społecznym, bo proszę pamiętać o tym, że mamy olbrzymie nierówności w zdrowiu i te nierówności w zdrowiu w Polsce są, sięgają ponad 10 lat między...
Nie, to, a ja muszę tutaj przerwać, panie profesorze.
Proszę.
Bo pan już się tutaj rozpędza, ja bym jednak chciał o otyłości. Pani Kasiu, no bo szukamy, ja wiem, wszystko się wiąże, ale szukamy sposobów na walkę z otyłością systemową. Pan profesor zaproponował wzrost, znaczy podatki, tak, czyli wzrost cen niezdrowych napojów, niezdrowego jedzenia. Pani Kasiu, a pani co by zrobiła?
To znaczy tak, wzrost cen na pewno, tylko że to nie jest takie proste, jeżeli batonik kosztuje 50 groszy,
no dobra,
to on
no
będzie
to,
kosztował złotówkę?
No właśnie.
Czy ktoś z tego powodu
no
tego
co
nie
innego?
Kupi?
No to
nie
co
wiem.
Innego można zrobić? Zakazać po prostu sprzedaży pewnych produktów?
Żebym miała pomysł, to pewnie bym była ministrem zdrowia, ale jako dziennikarz opisuję świat, więc chyba, znaczy pewnie to jest jakiś pomysł, żeby podnieść, znaczy może gdyby było tak, że drugim jeszcze chyba sposobem jest, ale to też chyba trudniejszym do wprowadzenia, coś w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, czyli na przykład to prościej zrobić z paleniem, tak? Jeżeli palę, płacę więcej, płacę wyższą składkę zdrowotną. Jeżeli, no z otyłością jest trudniej, prawda? Bo tutaj nie jest tylko nasza wina, czy tyjemy, to nie do końca tak można powiedzieć.
Ale gdyby zrobić w ten sposób, jak chciał pan minister Radziwiłł, na terenie szkoły nie można sprzedawać napojów gazowanych.
No, to chyba
ale
chyba
to się stało tak naprawdę.
No właśnie, i czy to
powstrzymało
coś?
W dużej mierze tak. W dużej mierze tak, w tej chwili w tych sklepikach szkolnych, znaczy trudno mi powiedzieć, bo też nie robiłem badań, ale tak z obserwacji pojedynczych, no nie można już kupić barwionych soków udających wyciskane, czy też batonów, słodkich chipsów i tak dalej. Jednak jest ta zmiana, czyli to działanie odniosło skutek. Ja chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Dlatego, że my mówimy o zmniejszeniu podaży żywności, o jedzeniu lepszych rzeczy, wyższej jakości, zdrowszych. Zapominamy o wysiłku fizycznym. To również wpływa na zmniejszenie otyłości.
Czyli ta druga strona równania.
Druga strona równania. No, jeżeli te kalorie zużywamy, to jesteśmy w stanie, powiedzmy, utrzymać ten nasz dowóz kalorii na jednym poziomie, a na przykład, nie wiem, dojeżdżać do pracy czy do szkoły na rowerze, chodzić na basen, czy gdzieś tam być podatnym na modę w stylu jeżdżenia na deskorolce,
no tak,
albo na hulajnodze.
Tylko to cały czas mówimy o takim naszym indywidualnym podejściu i naszych indywidualnych decyzjach, a ja szukam sposobu na działania systemowe, na jakieś przepisy, ustawy,
ale
rozporządzenia.
Ale to są działania systemowe, jeżeli duże miasta zostaną spięte siecią tych dróg dla rowerów. Jeśli one wzorem, nie wiem, Holandii albo Danii będą odśnieżanie, zanim się odśnieża drogi dla samochodów, żeby można było jeździć zimą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coraz więcej osób będzie z tego korzystać. Zresztą coraz więcej osób z tego korzysta.
Ale tutaj przerwę, bo Kasia się uśmiecha
nie,
i chyba nie do końca wierzy w to.
Drogi dla rowerów przy tych wielkich ulicach i przy smogu to też chyba nie jest taki
właśnie,
najlepszy pomysł.
Powietrze będziemy wdychać.
Poza tym no tak mówimy o tym sporcie aktywności fizycznej, to jest bardzo fajne, natomiast wszystkie dane pokazują, że jakby Polacy coraz mniej uprawiają sportu. Znaczy to, co się dzieje w dużych miastach, to jest jedna rzecz, a co się dzieje w mniejszych miejscowościach, to jest druga rzecz. No na pewno, co można systemowo, chyba systemowo to jeszcze należałoby uczulić jakoś lekarzy pierwszego kontaktu, czy pielęgniarki, no w ogóle, żeby zwracali uwagę na to, że na przykład, że co dzieci jedzą, nie wiem, przy bilansie zdrowia, prosta rzecz, zwrócić uwagę, ile to dziecko waży, czy ile waży dorosłe, jak ktoś przychodzi, nie wiem, na wizytę, zwrócić uwagę, no dobrze, no pan jest, znaczy trochę może waży pan za dużo, dlaczego, co to za problem? No
właśnie, bo lekarze chyba w ogóle nie traktują otyłości jako choroby, co?
No dlatego, no, że oni dopiero traktują te choroby, które wynikają z otyłości jako choroby, czyli dopiero jak ktoś ma nadciśnienie, albo ma cukrzycę, albo ma choroby zwyrodnieniowe stawów, albo niewydolność serca, to
a
się to leczy.
Nowotwór.
Albo nowotwór, bo też wiemy o tym, że otyłość wpływa na rozwój zmian nowotworowych.
No ale ja pamiętam jakiś czas temu właśnie z uwagi na wzrastającą otyłość wśród młodzieży chyba zwiększono liczbę godzin WF-u tygodniowo w szkołach, prawda?
Tak, i ona chyba została na wyższym poziomie, bo właśnie są 4 godziny tygodniowo.
Czy to jest jakieś takie działanie systemowe?
W moich czasach były to 2 godziny. Na pewno jest to działanie
tylko
systemowe.
Tylko w naszych czasach to myśmy po szkole, to już teraz zaczyna mówić jak z Gret, ale
nie
tak
wiem,
było.
Po szkole
żeśmy chodzili grać piłkę, a teraz
dzieci grają.
A dzisiaj ludzie grają na komputerze.
No niestety to jest prawda, ale ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednym rozwiązaniu, które być może mogłoby się sprawdzić. Bo w tej chwili chyba każdy lekarz z pierwszego kontaktu pamięta o tym, żeby powiedzieć pacjentowi swojemu, czy osobie, która jest pod jego opieką, żeby nie palił. Myślę, że takim dobrym wskazaniem byłoby powiedzenie każdemu, kto jest otyły albo ma nadwagę, żeby po prostu też
mniej jadł
i więcej uprawiał sportu. To powinien powiedzieć lekarz, ale ja widzę jeszcze jedno miejsce w systemie, gdzie takich porad można by było udzielać. To jest apteka. Moim zdaniem opieka farmaceutyczna, która jest, no stoi w bramkach startowych, bo ustawa o zawodzie farmaceuty jest przed komitetem stałym. W ramach opieki farmaceutycznej, moim zdaniem, taka porada co do masy ciała, tak ją ogólnie ujmijmy, czyli wysiłku fizycznego być może nawet porada dietetyczna, to też mogłoby się znaleźć w aptece. Tam jest więcej czasu, tych aptek jest ponad 15 tysięcy, farmaceutów jest tam 30 kilka, to jest naprawdę armia osób, która mogłaby w tym systemie odegrać rolę.
To jeszcze jest system, znaczy będę starała się wrócić w kij w mrowisko. To znaczy, wydaje mi się, że to jest trudne, dlatego że tak pomyślałam sobie, że o otyłości my w ogóle się wstydzimy mówić. Znaczy, w ogóle wstydzimy się zwrócić uwagę komuś, bo to jest
polityczna poprawność?
Trochę tak, ale też taki, nie wiem, jak o tym rozmawiać tak naprawdę. Ktoś jest na przykład waży za dużo, dużo osób się odchudza. Tak, mnóstwo osób jest ciągle na diecie. Tych diet mamy mnóstwo, mamy w internecie, mamy w każdej gazecie dietę. Tak naprawdę większość osób się odchudza i tyje. To jest ten słynny efekt jojo, który zdarza się właściwie każdemu. I to jest też taki paradoks, że nawet jeżeli farmaceuta powie mi, waży pani za dużo, albo lekarz mi to powie, to też nie znaczy, że ja będę wiedziała, jak sobie z tym poradzić, bo to nie jest takie proste, jak się okazuje. Tak? Znaczy ludzie częściej, znaczy bez tej opieki systemowej, czyli bez tego, że co kiedyś był ten projekt, żeby dietetyk był w zespole lekarza POZ-u, żeby on gdzieś po prostu był dostępny, żeby człowiek miał szansę tam pójść, nie płacąc, no bo to nie jest tak, że się odchudzimy, że osoba z nadwagą, że schudnie, że czy doprowadzi się do normalnej masy ciała bardzo szybko, tak? To potrzeba miesięcy, czasami lat. Trzeba tego pilnować.
Trzeba do kogoś po prostu pójść.
Tak. Jeżeli tego nie przypilnuje tego lekarz, a lekarz nie ma czasu, no bo też zajmuje się tak przeziębieniami, grypą, tysiącem innych rzeczy.
Ale ja jednak bym był skłonny się zgodzić, że gdyby lekarz na każdej wizycie spytał, ile pan waży, ile pani waży i powiedział, o, za dużo, proszę schudnąć, wtedy pan będzie się czuł lepiej, to na pewno by pomogło.
A jeszcze jakby to farmaceuta mówił przy przeglądzie lekowym i mówił, no proszę pani, ale pani mogłaby mniej tych leków brać, gdyby pani masa ciała była mniejsza. Dowód na to jest bardzo prosty. Osoby, które miały operacje bariatryczne, odstawiają połowę swoich leków. i to jest po prostu, wygląda to na cud, a to nie jest żaden cud, to jest po prostu drastyczny spadek masy ciała, który następuje u tych osób i one przestają mieć kłopoty ze stawami, często cofa im się cukrzyca, przestają mieć ciśnienie tak wysokie, no to po prostu są niesamowite sprawy, przestają mieć endokrynologiczne problemy, bo o tym też zapominamy. W związku z czym no to jest cały pakiet po prostu tych schorzeń, które mogą być związane z otyłością, ale prawda jest taka, że nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, w Wielkiej Brytanii na przykład, nikt nie rozważa leczenia otyłości per se w ogóle jako czegoś, za co na przykład można zapłacić ze środków publicznych przeznaczonych na zdrowie. Bo myślę, że to nie jest choroba, to jest zachowanie.
A jednocześnie
powiem o jeszcze jednym, szybko powiem o rozwiązaniu stosowanym w Niemczech. I ono jest w oparciu o aplikacje smartfonowe, gdzie lekarz zobowiązuje chorego do wzięcia leków, czyli wypisuje leki, a jednocześnie przy pomocy smartfona na przykład nakazuje kontrolę masy ciała i uzyskanie określonej masy ciała do następnej wizyty.
Powinniśmy pewnie na koniec powiedzieć coś, od czego warto zacząć, a mianowicie, że otyłość jest to przewlekły stan zapalny w organizmie. Otyłość to jest choroba.
Tak, aczkolwiek no ja o tym przed chwilą mówiłem, że w zasadzie nie jest to traktowane jak choroba. Nawet leki, które są rozwijane przez przemysł farmaceutyczny i które mają wskazanie w leczeniu otyłości, bardzo niechętnie są przez płatników i decydentów, mówię o Europie Zachodniej, refundowane, ponieważ sama otyłość jako otyłość, uważa się, że no na otyłość no to po prostu trzeba mniej jeść i tam jeździć na rowerze i w ogóle dlaczego my to mamy leczyć farmakologicznie. I pewnie to jest prawda i pewnie ta rola prewencji pierwotnej jest ważniejsza, no ale może nie wszystkim to wystarcza, więc chyba trzeba walczyć też innymi metodami. I na pewno otyłość w moim przekonaniu trzeba uznać za chorobę, a być może nawet za epidemię XXI wieku.
No za chorobę i chyba taką chorobę, która ma często tendencję do nawrotów, czy tak?
Przewlekłą, nawracającą
zapalną epidemię XXI wieku.
To znaczy,
jest z czym walczyć.
Tak, jest z czym walczyć. I najchyba trudniejsze jest w tym rzeczywiście, że te osoby, które chciałyby, znaczy, że nie mają świadomości, że chorują i nie mają dokąd z tą chorobą pójść.
I nie mają wsparcia w działaniach systemowych póki co, chociaż miejmy nadzieję, że to się zmieni. Byli z nami dzisiaj
Katarzyna Binkosz i pamiętajmy o aktywności fizycznej
tak
po tym jedzeniu.
Tak jest, koniecznie. I Marcin Czech. Dziękuję.
Też pamiętajmy o aktywności. Krzysztof Jakubiak. Dziękuję.